Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maryja. Państwa zapraszam na rozmowy niedokończone. To kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w Radiu Maryja i w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Temat naszego spotkania: kryzys duchowy, a znaki nadziei. Gościem rozmów niedokończonych jest ksiądz profesor doktor habilitowany Robert Skrzypczak, wykładowca teologii dogmatycznej Akademii Katolickiej w Warszawie. Szczęść Boże, księże profesorze, witam ponownie.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich naszych słuchaczy.
Nie tak dawno temu ukazała się także książka autorstwa księdza profesora Ogień w Kościele, Nadzieja w czasach kryzysu. Wiele także z tych aspektów, które podejmujemy w dzisiejszych rozmów niedokończonych, zostało na kartach tej książki poruszonych. A zatem, księże profesorze, kryzys duchowy, a znaki nadziei. Bardzo proszę na początku naszego wieczornego spotkania, tej drugiej części rozmów niedokończonych, o poczynienie słowa wprowadzenia do tematu, a później podejmiemy także rozmowy z naszymi słuchaczami.
Dobrze, dziękuję serdecznie. Spróbuję nakreślić czy naszkicować taki plan być może przyczyn kryzysu, w którym się znajdujemy i na czym polega jego istota. Na pewno się zastanawiamy ciągle, skąd biorą się zmiany klimatu w naszym Kościele. Niektórzy upatrują przyczyn tej zmiany klimatu w oryginalnym, takim specyficznym pontyfikacie papieża Franciszka. Być może ktoś inny będzie przypisywał przyczynę tego nagłej rezygnacji z urzędu papieża Benedykta XVI w 2013 roku. Niektórzy być może są przekonani, że Jan Paweł II nie był tym, za kogo go braliśmy, a jeszcze inni obciążają jakby całą odpowiedzialnością Sobór Watykański II. No ale czy rzeczywiście można byłoby powiedzieć, że jakby pierwsza kostka tego całego domina przewróciła się dopiero w latach 60. ubiegłego wieku czy później? Być może korzenie aktualnego kryzysu, w którym się znajdujemy, znajdują się dalej czy głębiej. Dlatego chciałbym przedstawić kilka takich istotnych punktów tego, co jak wyglądała droga powolnego oddalania się od naszej złotej epoki chrześcijaństwa, którą przeżywaliśmy starożytności, w wiekach średnich. Ta złota epoka chrześcijaństwa, ona przede wszystkim charakteryzowała się tym, że ludzie żyjący wiarą w Chrystusa potrafili spoglądać daleko poza horyzont, jak to się mówi, gdzie wzrok nie sięga, czyli doświadczali Bożej obecności w codziennym życiu. W ich życiu świat duchowy i materialny przenikały się wzajemnie. W tym sensie, że wszystko, czego dotykali, co robili, co podejmowali, miało taki wymiar sakramentalny, że ludzie w codziennych sprawach swojego życia widzieli i wierzyli, że Bóg Wszechmogący, Potężny wchodzi w ich codzienne sprawy, posługuje się nimi, żeby dawać o sobie znać i żeby także przekazywać ludziom swoją moc poprzez ufność, ich wiarę. Ludzie wierzyli, że rzeczywistość prawdziwa istnieje poza ludzkim chce, czy wydaje mi się, że prawda, jeśli istnieje, jest obiektywna, niezależna od człowieka, że do niej można zbliżyć się poprzez wiarę, rozum, ale także poprzez pokorę, ufność składaną w Bogu. To On pomagał człowiekowi zbliżyć się do prawdy o Bogu, o swoim własnym życiu, o swojej przyszłości. Ludzie wierzyli, że wszystko, co ich otacza, ma swoją własną podstawową naturę, która jest niezależna od ich wyobrażeń czy myśli. Tę naturę jakby nadał wszystkiemu Bóg, Stwórca. Pokora oznaczała respekt wobec rzeczywistości. Taki pierwszy próg nasza cywilizacja, nasze społeczeństwo przeszło w momencie, kiedy pojawił się pewien franciszkański myśliciel Wilhelm Ockham. On jakby chciał chronić całkowitej autonomii Bożego działania. Dlatego też postawił ogromny wykrzyknik nad wolą Bożą. Przecież Bóg nie może ograniczyć się swoim własnym stworzeniem, czy także prawdą, która z Niego pochodzi, ale to On nadaje wszystkiemu znaczenie swoją suwerenną wolą. Bóg to, co ma być czymś, uzależnia od swojego własnego pragnienia. Wszystko to funkcjonowało dobrze do momentu, kiedy człowiek nie zaczął eliminować Boga i zaczął wchodzić w Jego miejsce. I wtedy świat nagle zamienił się nie kierowany autonomiczną, suwerenną wolą Boga, tylko dowolną, chimeryczną, często kapryśną wolą człowieka. To już człowiek sam nadaje znaczenie innym rzeczom wokół siebie, nie musi ich wcale respektować, ani respektować też hierarchii rzeczy. I to doprowadziło do takiego momentu, kiedy człowiek skupił się na sobie samym i zaczął szukać swojej własnej chwały. Możemy się stać tym, kim chcemy, mówił taki włoski myśliciel, też mnich Pico della Mirandola. A potem przyszedł Marcin Luther i to był kolejny próg. Marcin Luther uderzył w autorytet Kościoła. I od tego momentu chrześcijański Zachód, który do tej pory był zjednoczony i jednoczyła go wierność okazywana Matce Kościołowi, w tym momencie zaczął się rozsypywać na wiele różnych kawałków. Także Luther przeniósł respekt wobec obiektywnej prawdy na subiektywne rozumienie czy widzenie człowieka. To człowiek sam poprzez subiektywne akty woli łączy się z Bogiem, a nie poprzez respektowanie zewnętrznie niezależnej od niego rzeczywistości. I tak właśnie dochodzimy do rewolucji naukowej i pojawia się kolejna postać Francisa Bacona, który twierdził, że sensem naukowych odkryć powinno stać się sprawianie człowiekowi ulgi, zwłaszcza przychodzenie człowiekowi z ulgą w bólu, łagodzenie cierpienia, usuwanie biedy. I wtedy Bóg został jakby wypchnięty ze spraw ludzkich. Człowiek przyjmuje inicjatywę na tym świecie. Bóg owszem, może być stwórcą, może być także wielkim zegarmistrzem, który nakręcił wszechświat jako wielki mechanizm, ale na tym kończy się jego rola. Więcej nie powinien się już wtrącać w życie ludzi. Po to ludzi wyposażył w wolną wolę i rozum, żeby oni potem sami kształtowali swoje życie, swoją rzeczywistość tak jak chcą. Przyszła rewolucja przemysłowa, a wraz z nią doszło do rozbicia dawnych pewników. No i człowiek stracił pewność w pewnym momencie w istnieniu już samego Boga. Friedrich Nietzsche ogłosił się prorokiem śmierci Boga. Bóg umarł i myśmy go uśmiercili. Nie w tym sensie, żeby ktoś widział pogrzeb Boga, tylko uśmierciliśmy go w naszej własnej samoświadomości, w naszym sumieniu. Z tego wynikła już całkowicie rewolucja świecka. Religia została zepchnięta do świata spraw prywatnych, subiektywnych. Człowiek do tej pory religijny został wymieniony na człowieka psychologicznego, to znaczy kogoś, kto zajmuje się sobą samym i jest zainteresowany sobą. Już nie wierzono w Boga, który jest stworzycielem i odkupicielem świata, ale wierzono w nowe bóstwo, to znaczy postęp, naukę. Oczywiście przyszła potem wielka weryfikacja, no bo ten nowoczesny, rozpędzony w rozwoju techniczny świat wywołuje nagle dwie potężne wojny światowe i pojawiają się dyktatury. I nagle ten nowoczesny, wyzwolony od Boga świat zamienia się w jedną wielką kostnicę. To, co było stałe i co stanowiło stałą nowoczesność, nagle zamieniło się w coś niepewnego, płynnego. Dzisiaj, jeśli ktoś pragnie studiować nauki humanistyczne w Europie Zachodniej, no to będzie przede wszystkim zaczytywał się w Zygmuncie Baumanie. Dla poznowoczesnego człowieka to jest prorok wyjaśniający naszą epokę. Nie ma już nic trwałego, nie ma już nic niezmiennego. Wszystko jest płynne. Wszystko zależy od kształtu, jaki mu nadamy. Tak jak ciecz zależy od kształtu naczyń, do których jest wlewana. Ideałem w tej sytuacji stało się wyzwalanie się i uwalnianie się od dotychczasowych nakazów, zakazów, pamiątek przeszłości, tradycji. Właściwie człowiek zajął się tylko i wyłącznie swoimi indywidualnymi, prywatnymi preferencjami, wyborami. No to musiało doprowadzić do tego, o czym mówiliśmy w pierwszej części programu, to znaczy do rewolucji seksualnej, rewolucji transgenderowej. To jest jakby zewnętrzna rama tego, co dzieje się w przestrzeni naszego ducha. W przestrzeni naszego ducha w świecie chrześcijańskim dochodzi do najnowszej herezji. I to jest herezja już nie dotycząca Trójcy Świętej, czy osoby Chrystusa, czy to nie jest herezja dotycząca sakramentów, tylko to jest herezja dotycząca samego człowieka. Mamy do czynienia dzisiaj z herezją, którą możemy nazwać herezją antropologiczną. To znaczy, że dzisiaj nowoczesna jednostka wierzy, że swoją indywidualność i swoje zbawienie znajdzie w żądzy cielesnej, w przyjemności. Ciało ludzkie, ludzka seksualność staje się przedmiotem pożądania. Najważniejszą apoteozą, czyli tym, co człowiek pragnie wychwalać i uwielbiać, to są własne pragnienia. Dlatego też nic dziwnego, że transgenderyzm, czyli postawienie na wybór nawet swojej własnej płci czy swojej własnej tożsamości, stał się właśnie jakby awangardą całej tej ostatniej rewolucji, czyli rewolucji seksualnej. Człowiek nie znosi dzisiaj jakichkolwiek ograniczeń. Chce je wszystkie poniszczyć, zburzyć. Jedyna rzecz, która się liczy, to jest arbitralna wola człowieka oraz spełnienie własnych przyjemności. Tu, w tym miejscu się znajdujemy. Oczywiście ta mentalność, to wyobrażenie o życiu zaczyna uderzać, przenikać. Także Kościół wdziera się jak strumienie wody brudnej do naszych kaplic, do naszych świątyń, do naszych seminariów, szkół katolickich, do naszych głów, redakcji. No i wszyscy zaczynamy płynąć w takim nurcie własnej dowolności. Człowiek szuka własnej arbitralnej wyobraźni dotyczącej dekalogu, dotyczącej Kościoła. No i każdy chce ostatecznie być własnym papieżem, kimś, kto decyduje o tym, co jest dla niego dobre, co jest dla niego złe. No i jeszcze domaga się, żeby respektować jego chrześcijańską tożsamość, bo powiedzmy uczestniczy w niektórych obrzędach chrześcijańskich. Zagubiliśmy złotą nić, można byłoby powiedzieć. Tę nić, która łączyła człowieka z samym Bogiem i która powodowała, że człowiek potrafił budować więzi między sobą. Dzisiaj zerwaliśmy tę nić z Bogiem i dlatego staliśmy się bezbronni, jeśli chodzi o sztukę budowania trwałej, nierozerwalnej, wiernej miłości. Im mniej Boga, tym mniej rodzin, tym mniej małżeństw, tym bardziej człowiek staje się jednostką rzuconą w wir dowolności, do zupy różnych sprzecznych opinii. Nie ma już prawdy, nie ma już jednej wiodącej orientacji, nie ma światła, nie ma gwiazdy, która prowadzi, nie ma horyzontu, który przyciąga, nie ma sensu życia. W takiej sytuacji się dzisiaj znajdujemy. Jako Kościół można byłoby przywołać słynne stwierdzenie papieża Benedykta, gdy leciał samolotem do Fatimy. W 2010 roku to powiedział, że Kościół dzisiaj spotyka się nie tylko z wrogością typu zewnętrznego, że żyjemy nieraz w świecie, który jest ogarnięty chrystofobią, czyli takim nieuzasadnionym, irracjonalnym niechęcią do Chrystusa, do tego, co religijne, ale zmienia się także klimat w samym Kościele. To znaczy przechodzimy przez, jak papież powiedział, prześladowanie od wewnątrz. Miał na myśli oczywiście plagę pedofilii, która niszczy wiarygodność dzisiaj Kościoła, która pożarła niektórych ludzi w Kościele. Zwłaszcza najsmutniejszą rzeczą jest, jeśli pedofilia dotknęła, pożarła pasterzy. Oczywiście niektórych. Ale mamy do czynienia też z innego rodzaju prześladowaniem od wewnątrz. To znaczy o czymś takim kiedyś przed 50 laty powiedział papież Paweł VI, kiedy jednego razu przemawiając do seminarzystów seminarium lombardzkiego, powiedział coś takiego: moglibyśmy powiedzieć, że przed jakąś tajemniczą szczelinę, ale nie jest tajemnicza. Przez jakąś szczelinę do Kościoła Bożego wdarł się dym szatana. Pojawiło się zwątpienie, niepewność, kłopoty, niepokój, niezadowolenie, kłótnie. Do tego cytatu zauważam, coraz częściej ludzie wracają, jakby się go trzymają, uważając, że to była wypowiedź prorocza papieża Pawła VI. Ale co miał na myśli święty papież, kiedy mówił o tym właśnie duszącym dymie, który wdziera się do świątyni, jeszcze nazwał go dymem szatana? Zadałem sobie trud nawet kiedyś i sprawdziłem. W Piśmie Świętym często pojawia się symbol dymu. Użyto go w naszej Biblii około 50 razy, przy czym w przeważającej większości dym odnosi się do liturgicznego oddawania czci i chwały Panu Bogu. To jest dym kadzideł, to jest dym z ofiar, ze zwierząt składanych na ofiarę Bogu. W jednym wypadku w księdze Tobiasza ów dym jest używany do wyegzorcyzmowania demona. Dotyczy historii Tobiasza, który szuka swojego powołania, swojej przyszłej żony, Sary, i towarzyszy mu archanioł Rafał, przy czym on o tym nie wie. Rafał posługuje się dymem ze spalonych części fragmentów ryby do tego, żeby odgonić demona i związać go, unieszkodliwić. Słynna jest wizja Izajaszowa, kiedy dom Boga jest zasnuty czy napełniony świętym dymem. To są jakby pióropusze dymu, wydobywające się z pięknych trybularzy w świętym świętych, w najświętszym miejscu, świątyni, miejscu przebywania Boga. Więc dym w Piśmie Świętym jest przede wszystkim znakiem świętości, ofiary, czci. Nawet w Apokalipsie jest dym oddawany jako modlitwa świętych, która wydobywa się na kształt dymu z kadzielnic używanych przez aniołów w wieczystej liturgii ku czci Boga Najświętszego. Przy czym Apokalipsa zwraca uwagę na pewien szczegół, mianowicie charakterystykę diabła. Szatan jest małpą Boga, to znaczy lubi go naśladować. Tak samo jak i egipscy magowie kiedyś próbowali naśladować Mojżesza, który w imię Boga czynił cuda przed Faraonem. I na przykład w Apokalipsie znajdujemy jako przykład tego naśladowania na przykład szatańską trójcę. Mamy diabła, mamy antychrysta, mamy fałszywego proroka, którzy stanowią jakby parodię Trójcy Świętej, Boga Ojca, Syna Bożego, Ducha Świętego. Mamy z jednej strony też Kościół, który jest przedstawiony jako piękna oblubienica Baranka Chrystusa, a z drugiej strony też jakby szyderstwo, parodia, wielka nierządnica z Babilonu, która ma być oblubienicą szatana, demona. Natomiast jest pewien jedno miejsce w Apokalipsie bardzo zagadkowe, właśnie które jakby potwierdza to, że szatan we wszystkim naśladuje Boga, ale jakby naśladując go poprzez przeciwieństwa. 8 rozdział Apokalipsy jest poświęcony wielkiej chwale Boga. Natomiast w rozdziale 9 znalazłem taki fragment, który jest zaskakujący. I ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemię i dano jej klucz do studni czeluści. I otworzyła studnię czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca. I od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze, a z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. Tu właśnie, w tym miejscu mamy coś, co odpowiada wypowiedzianemu przez papieża Pawła VI dymowi szatana. Szatan jest tą gwiazdą, która spada z nieba na ziemię. I co się dzieje? Znowu kolejne, jakby można zbudować pewną kolejną analogię. Szymon Piotr, pierwszy z apostołów, wybrany przez Chrystusa jako głowa kolegium apostolskiego, Szymon Piotr otrzymuje w momencie powołania przez Chrystusa nowe imię. Nie będzie się już nazywał Szymonem, będzie nazywał się Piotrem, czyli skałą. I w dodatku dostaje kluczek do Królestwa Niebieskiego. Natomiast diabeł także, jakby małpując działanie Boga, otrzymuje nowe imię, szatan, i dostaje klucz do studni czeluści, jak przed chwilą słyszeliśmy w Apokalipsie. A więc obaj, i Piotr, i szatan, otrzymali i nowe imię, i moc zawartą w kluczach. Można byłoby stąd powiedzieć, że szatan występuje jako papież potępionych. Ciekawe też, że sam Chrystus kiedyś w Ewangelii powiedział, że wy macie diabła za ojca, przestrzegając faryzeuszy, ich postawy zakłamania i pychy. W 1846 roku Matka Boża objawiła się w La Salette. Maria siedziała z rękami, dłońmi zakrywającymi twarz, rękoma opartymi o kolana, i płakała. I mówiła wtedy między innymi o wielkich próbach, które nadejdą niebawem na Kościół. I mówiła nawet o pojawieniu się niewiary, czy antywiary, czy antychrysta w sercu Kościoła. Jedna z wizjonerek z La Salette, Melania, potem napisała, że czas nie jest daleki. Nie minie dwa razy po 50 lat, czyli jakby za 100 lat się zacznie. Jesteśmy w roku 1851. Podobną rzecz też zostawił Maksymin, czyli drugi z wizjonerów dzieci z La Salette. Mianowicie on napisał: wszystko, o czym wam mówię, spełni się w przyszłym stuleciu, a najpóźniej po 2000 roku. I jakby to wszystko wskazuje na nasze pokolenie, na ten moment, w którym my dzisiaj się znajdujemy. Ten dym szatana, o którym powiedział Paweł VI, oznacza przede wszystkim co? Wątpliwości, niepewność, dyskusje, niepokój, niezadowolenie, spory, brak zaufania do Kościoła, W nasze sumienia wdarło się zwątpienie i to wdarło się przez okno, które uchyliliśmy po to, aby nimi mogło przedostać się światło. Tak wyraził się Ojciec Święty. Często do tego nawiązywał też mój ukochany ksiądz Dolindo Ruotolo. W wielu pismach, w wielu miejscach odnajduje te pełne troski zapowiedzi przyszłego kryzysu Kościoła. On nieraz mówi, to językiem takim bardzo bezpośrednim, co się dzieje w naszym Kościele. Zacytuję fragment. Grzechy się wzmagają, nieczystość się rozlewa. W duszach poświęconych Bogu pojawia się apostazja, czyli odstępstwo. Z powodu źle pojętych zmian mamy coraz mniej powołań kapłańskich i zakonnych. I jak powiedział papież, tutaj ksiądz Dolindo nawiązuje do Pawła VI, przenika nas w pełni duch tego świata. Doznaję tego namacalnie, bowiem w moim posługiwaniu dociera do mnie żywe echo tego Babilonu. Modlę się i płaczę. Moje biedne ciało niknie w oczach i tak to czuję. Ofiaruję Jezusowi moje nędzne zmartwienia i oczy, które z powodu łez, jakie wylewam z racji tych nieszczęść, coraz gorzej widzą. Ksiądz Dolindo mówi, potrzeba modlitw i wyrzeczeń, potrzeba ofiary, ale przede wszystkim potrzeba pomocy ze strony Matki Bożej. Żyjemy w epoce dzisiaj kościołów wystawianych na sprzedaż, albo zamienianych na restauracje, albo kluby uciech. Sam widziałem taki kościół w Amsterdamie. Płakać się chciało. Kapłanom, pasterzom kościoła są prokurowane pokazowe procesy. Mam na myśli kardynała Georgia Pella w Australii. Co z tego, że został oczyszczony zarzutów, zawsze będzie się ciągnął za nim ogon podejrzeń. Owce podnoszą bunt przeciwko nauczaniu kościoła, przeciwko pasterzom. Dzisiaj też pod pozorem walki z klerykalizmem dochodzi do walki o władzę w kościele. Wystarczy spojrzeć na to, przyjrzeć się dynamice tak zwanej drogi synodalnej w Niemczech. No przecież chodzi o to, że świeccy jakby chcieli wypchnąć duszpasterzy. Mówi się o tym, że trzeba powoli wyciszać kapłaństwo sakramentalne, a jednocześnie także w różnych środowiskach promuje się kobiety jako kandydatki do diakonatu, a potem przyszłych święcych kapłańskich. No, a z drugiej strony wzmaga się obojętność religijna. I to obojętność religijna w naszych środowiskach katolickich przy jednoczesnym wzmaganiu się fundamentalizmu islamskiego i także można powiedzieć fundamentalizmu takiego ateistyczno-lewicowego. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę przy tej okazji na jeszcze jeden szczegół. Mianowicie w zeszłym roku udało mi się natrafić na pewien ślad, który pokazuje, w jaki sposób nasz biedny Kościół zostaje nie tylko atakowany ze strony środowisk, które mu życzą jak najgorzej. Kościół zawsze miał wrogów i uderzał w Kościół w różny sposób, dlatego zawsze są chrześcijańscy męczennicy. Natomiast od jakiegoś czasu wróg postanowił nie tylko walczyć z Kościołem, bo nawet jeśli go zwalczy, jeśli go w jakimś miejscu pokona i na przykład będzie zmieniał obyczaje i zmieniał normy, to zawsze pozostanie jakiś wyrzut sumienia, jakieś poczucie winy. Dlatego zamiast zwalczać Kościół, ktoś wymyślił, przejmijmy go. I dlatego zaczynają się coraz częściej pojawiać ślady infiltracji. Dowody na to, że próbuje się jakby Kościół nasycić, nasączyć się brudną wodą. Doprowadzić do jego zwiotczenia, rozmiękczenia. Niedawno wyszła książka Belli Dodde, komunistki amerykańskiej, która nawróciła się dzięki arcybiskupowi Fultonowi Sheenowi, która miała potem odwagę stanąć przed komisją Kongresu Amerykańskiego i przyznać się do tego, że w latach 20-30 komuniści amerykańscy świadomie posyłali do seminariów katolickich, do nowicjatów, aktów katolickich zadeklarowanych homoseksualistów, gorszycieli, ludzi, którzy wnosili do tych środowisk zamiłowanie do pornografii, żeby rozbić, rozwalić Kościół od środka. Ja natomiast natrafiłem na taki dokument, który został opisany przez francuskiego historyka Jacques Cretineau-Joly w 1859 roku za zgodą ówczesnego papieża Piusa IX, którego lojalnie wcześniej powiadomił o swoim znalezisku. Cretineau-Joly napisał książkę Kościół rzymski wobec rewolucji i w niej właśnie umieścił dokument, który miał świadczyć o rozpoczętym planie infiltrowania Kościoła od środka. To był dokument, który powstał wśród włoskich karbonariuszy. To jest jedna z najwyżej położonych loż masońskich we Włoszech. Ten plan, projekt nosił tytuł Stała Instrukcja Alta Vendita. Vendita po włosku to są sklepy. Więc okazuje się, loża masońska jest zbudowana z różnych takich jednostek, które nazywają się vendita, czyli sklepy. Natomiast ona ma nad sobą główną strukturę, która się nazywa alta vendita, czyli jakby główny sklep. Religia masońska, która powstała w 1717, to jest taka religia w cudzysłowie, religia tajnych stowarzyszeń, która odnosi się do dawnej gnozy, która niszczyła chrześcijaństwo od początku. I to jest, powiedzmy, taka typowa herezja naturalizmu, czyli odrzucenia tego wszystkiego, co jest nadprzyrodzone, czyli nie potrzeba łaski, nie potrzeba sakramentów, nie potrzeba wspomagania świętych, Matki Bożej, nie potrzeba Chrystusa, bowiem wystarczy uwierzyć czy przyjąć, że sama natura, sama przyroda, samo człowieczeństwo jest boskie. Wystarczy tylko odpowiednią manipulacją natury wytworzyć coś, co tej naturze pozwoli się jakby samej przekroczyć. I do tego potrzeba tylko pewnego kodu dostępu. Tym kodem dostępu jest wtajemniczenie okultystyczne, pewien rodzaj wtajemniczenia tylko dla niektórych. Celem filozofii masońskiej jest zwalczanie starego porządku świata, którego reprezentantem jest chrześcijaństwo, Kościół, dekalog, kazanie na górze Jezusa Chrystusa, w ogóle prawda o konieczności zbawienia w Chrystusie i zastąpić go tak zwanym novus, ordo secularum, czyli nowym porządkiem świata, w którym nie będzie potrzeba żadnej łaski, żadnego krzyża, żadnego zbawienia, bo natura jest boska. Wystarczy tylko przejąć jakby rządy nad światem w oparciu o oświecenie, specjalne oświecenie umysłu. A więc rozum, a nie wiara, doprowadzi człowieka do rozkwitu. W tej instrukcji, o której mówiłem, która powstała w środowiskach włoskiej masonerii, Alta Vendita, przedstawiono szczegółowy plan zwycięstwa nad katolicyzmem. I teraz jeszcze spróbuję zacytować. Zadanie, którego się podejmujemy, to praca nie na dzień, miesiąc czy rok. To może trwać kilka lat, może nawet całe stulecie, a w naszych szeregach żołnierze giną, a bitwa trwa dalej. Jednym słowem, o co chodzi? Należy wpierw ukształtować generację wartą królestwa, o której marzymy. Zostawmy na boku starców i ludzi dojrzałych. Idźmy po młodych, jeśli to możliwe, nawet po dzieci. A więc pierwsza rzecz to jest uwieść młodych, psując rodziny, publikując książki, innego rodzaju publikacje, wpływając na edukację, na kształt szkolnictwa wyższego, gimnazja, po to, żeby uwieść umysły dzieci. Potem skupić się na uwodzeniu młodego duchowieństwa. Dlaczego? Bo poprzez tego rodzaju stopniową infiltrację wytworzy się młodych kandydatów na przyszłych pasterzy, teologów, wychowawców, biskupów. Bardzo mnie poruszyło To może ostatnia rzecz, którą powiem w tej części. Bardzo mnie poruszyło, jak bardzo podobne do tego właśnie planu, który przed chwilą przedstawiłem, jest to, przed czym przestrzega Matka Boża w Quito. To jest stolica Ekwadoru. Objawienie miało miejsce w 1610 roku za pośrednictwem pewnej hiszpańskiej misjonarki, która tam pojechała, Marianny de Jesus Torres. I to, co Maria jej powiedziała, przepowiedziała ogromny kryzys Kościoła i ogromną próbę, przez którą ludzie Kościoła będą musieli przejść, ale uwaga, 400 lat później, a więc na początku XXI wieku. O tych objawieniach milczano przez dłuższy czas, no bo one wydawały się takie futurystyczne, nieaktualne. Dopiero w naszych czasach, kiedy zauważono, że to się zaczyna sprawdzać, wrócono do tych objawień. I co tam w nich znajdujemy? Przede wszystkim Maria rozpoczyna nie od strasznych wizji, tylko od zapewnienia pełnego nadziei. I to mnie osobiście bardzo zawsze pomaga. Przypominam sobie to, co Maria powiedziała w Quito. Walczcie. Jesteście wybrani. Jestem po waszej stronie. To minie. Nie załamujcie się. Nie zniechęcajcie się, kiedy doświadczycie zgorszenia. I co Maria potem mówi? Roztacza jakby cały plan walki złego ducha z Kościołem. Szatan w pierwszym rzędzie wyrządzi krzywdę przede wszystkim dzieciom, aby w ten sposób doprowadzić do zupełnego zepsucia. Można się domyślać, że Maria być może odnosi się do grzechów strasznych pedofilii. Ale nie tylko, bo tutaj można wstawić też i uzależnienie od elektronicznych urządzeń, i indoktrynację młodych ludzi, wpajanie im założeń rewolucji seksualnej i genderowej pod szyldem tak zwanych wartości humanistycznych albo europejskich. Nieszczęsne dzieci tych czasów, mówi Matka Boża, z trudem będą mogły otrzymać sakrament chrztu i bierzmowania. Sakrament pokuty będą mogły otrzymać tylko te dzieci, które pozostaną w szkołach katolickich. Diabeł będzie chciał go zniszczyć, posługując się osobami, które mają autorytet. To samo będzie z Komunią Świętą. I to samo Matka Boża potem mówi o niszczeniu kapłaństwa i niszczeniu małżeństwa. I jeszcze tylko przywołam to, o czym mówiliśmy w tej części pierwszej w telewizji Trwam dzisiaj wieczorem. Że siostra Łucja, wizjonerka z Fatimy, podała poprzez kardynała Carlo Cafale, który był wielkim bojownikiem godności dziecka nienarodzonego, współpracownikiem Jana Pawła II, podała mu w 1981 roku, że usłyszała od Maryi, że do ostatecznego starcia między Panem a Królestwem Szatana dojdzie na polu rodziny i małżeństwa. Proszę się nie lękać. Nawet jeśli ten, kto przyczyni się do świętości małżeństw i rodziny, będzie nieustannie zwalczany i znienawidzony na wszelkie sposoby, bo chodzi o zasadniczy element. Zapytano kiedyś papieża Jana Pawła II, czym jest ten zasadniczy element. On powiedział, to jest fundamentalna prawda o człowieku i jego istotnej zależności od Boga Stwórcy. Że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i stworzył go jako mężczyznę i kobietę. I to jest ten fundament. To znaczy, że człowiek ma boską genealogię i nosi w sobie podobieństwo do Boga nie tylko poprzez to, że jest racjonalny, że dysponuje duchowością, ale że jest seksualny, jest relacyjny, jest powołany do tego, żeby zbudować małżeństwo, rodzinę, żeby móc się całkowicie podarować. I to jest dzisiaj jakby przedmiotem ataku złego ducha. Kościół i rodzina są istotowo złączone. To znaczy, że kto uderza w rodzinę, zniszczy kościół. A żeby doprowadzić do eutanazji rodziny, trzeba też pozbawić kościół swojej mocy przekazywania Ewangelii i dawania ludziom możliwości kosztowania, smakowania zbawienia w Chrystusie. No cóż, widać z tego, że potrzebujemy przede wszystkim przepasanych bioder i zapalonych pochodni. Jako ludzie, którzy są wpatrzeni w Chrystusa, mimo tego, że są rzuceni w cywilizacyjną walkę i Jakby w tym momencie chciałbym zakończyć tą moją prezentację. Jeszcze raz tylko przywołam. Maria z Quito powiedziała: nie bójcie się, jestem po waszej stronie.
Bardzo dziękuję, księże profesorze, za wprowadzenie do naszych rozmów niedokończonych. Kryzys duchowy, a znaki nadziei. Gościem rozmów niedokończonych jest ksiądz profesor doktor habilitowany Robert Skrzypczak, wykładowca teologii dogmatycznej Akademii Katolickiej w Warszawie. Państwa zapraszam bardzo gorąco do współtworzenia naszych rozmów. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 23 33 i końcówka 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Wacław ze Śląska. Chciałem podziękować serdecznie księdzu Robertowi za wspaniały wykład. Takie przybliżenie nam nie tylko historii tej najnowszej, dosyć dramatycznej, ale również w tle mamy historię Kościoła. Ja na razie nie mam konkretnego pytania, chciałbym tylko zwrócić uwagę na taki jeden szczegół, mianowicie powiązanie historii Kościoła z historią gospodarczą Europy Zachodniej. Moment, kiedy powstaje ta organizacja, masoneria, jest szczególny, to jest XVIII wiek, to jest moment, w którym sukcesywnie zostaje osłabiona pozycja papieża, państwa kościelnego i myślę, że z tego można by wyciągnąć jakieś wnioski. Może to niech będzie też takim moim pytaniem do księdza Skrzypczaka. Mianowicie, jak ksiądz to widzi, takie powiązanie między tymi właśnie różnymi ruchami, takimi pseudodemokratycznymi w zasadzie, a sytuacją papiestwa i zwłaszcza państwa kościelnego. To jest bardzo ciekawe, że w XIX wieku, w połowie XIX wieku, lata między 1860-1871, miało miejsce wydarzenie, które w zasadzie w historii, we współczesnej historiografii jest trochę spychane na taki drugi plan. Mianowicie miała miejsce regularna wojna o państwo kościelne. Oczywiście tutaj na tej szali leżało zjednoczenie Włoch. Państwo kościelne było jakoby przeszkodą w zjednoczeniu Włoch. I tutaj mieliśmy, tutaj we Włoszech były bardzo silne ruchy republikańskie, rewolucyjne, takie pseudodemokratyczne, można powiedzieć, sponsorowane przez obce mocarstwa, którym jakoś bardzo zależało właśnie na osłabieniu czy w ogóle nad likwidacji państwa kościelnego jako takiego tworu, który zajmował w zasadzie cały ten środek Półwyspu Apenińskiego. Jeszcze na koniec...
Ostatnie zdanie, panie Wacławie, już poproszę.
Ostatnie zdanie, takie bardziej optymistyczne. Mianowicie pamiętam taki moment z wywiadu z kardynałem Pelem. Dziennikarz pytał się właśnie o całą tą historię i to też jest bardzo znamienne, że papież Franciszek skierował kardynała Pela na bardzo ważny odcinek, mianowicie porządkowanie finansów watykańskich. W pewnym momencie dziennikarz się pyta, czy wiara kiedyś powróci? I kardynał Pell no, z takim uroczym wręcz, można powiedzieć, wyrazem twarzy, czy takim sposobem mówienia, tak jakby był takim starym angielskim arystokratą, powiedział, oczywiście, że wróci. Oczywiście, że wróci. Przeschodzę na odbiór.
Dziękuję bardzo. Panie Wacławie. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę, księże profesorze.
Może zacznę od tego przykładu kardynała Pella, bo on jest, myślę, znaczący. Sam też obserwowałem to, co się dzieje wokół niego. Kardynał Pell został sprowadzony do Watykanu z Australii przez papieża Benedykta XVI. On od zawsze miał, był z nim związany taki wizerunek papieskiego bulteriera, to znaczy człowieka, który jest bardzo silny, bardzo stanowczy, zdecydowany i na pewno niejednemu zagroził, zwłaszcza kiedy Ojciec Święty poprosił go, już aktualny papież Franciszek, poprosił go o uporządkowanie finansów watykańskich. My z Polski być może nie dostrzegaliśmy jakby całej powagi sytuacji, która była związana z finansami watykańskimi, z Bankiem Watykańskim, z przepływającymi brudnymi pieniędzmi, różnymi dziwnymi operacjami czynionymi, prawdopodobnie też z wykorzystaniem naiwności niektórych dobrych ludzi z Watykanu. W każdym razie kardynał Pell miał się zająć uporządkowaniem watykańskich finansów i tu nagle zostają mu postawione zarzuty o pedofilię, jakoby miał w niedzielę po mszy świętej w katedrze w zakrystii dokonać czynów zabronionych, zakazanych w stosunku do dwóch ministrantów. Oskarżył go jeden z tych ministrantów, który jest narkomanem, drugi już nie żyje i rozpętała się cała potężna sprawa w oparciu tylko o przesłanki. Mimo tego, że sekretarz kardynała Pella mówił, ja go ani na krok nie odstępuję nigdy. I inni ludzie, którzy mówili, przecież w sakrystii, w niedzielę, w katedrze nie byłoby żadnych najmniejszych szans, nawet żeby doszło do podobnych sytuacji. Mimo też, że matka tamtego drugiego zmarłego, niby ofiary, mówiła, że jej syn przed śmiercią powiedział, że nikt go nigdy ze strony kościoła nie skrzywdził, rozpętano pokazowy proces przeciwko kardynałowi Pellowi po to, żeby jakby zrzucić na kościół złość, gniew za to wszystko, co się dzieje. I chciano upokorzyć ewidentnie kościół. Kardynał Pell spędził kilkanaście miesięcy w więzieniu w odosobnionej celi dla szczególnie niebezpiecznych zbrodniarzy. W tej chwili wyszły także pierwszy tom jego dzienników. To jest człowiek wiary. I mówię o tym wszystkim dlatego, że nawet gazety w Australii czy we Włoszech mówiły, że to jest jakby nowa sprawa Dreyfusa, tak to nazywali, tak jak kiedyś katolicka elita wywarła przemoc taką właśnie pokazową, publiczną na francuskim żołnierzu, dlatego że był pochodzenia żydowskiego, przede wszystkim, że był gejem. Tak dzisiaj dochodzi do jakby rewanżu na kościele. Ale to, co w tym wszystkim jest najważniejsze, to kiedy kardynał Pell został oczyszczony i uwolniony z więzienia i wrócił, to został zaproszony do przeprowadzenia rekolekcji dla młodzieży w Australii. Te rekolekcje były szczególnie urocze. bo to te rekolekcje przeprowadził człowiek, który do niedawna jeszcze był przedmiotem chęci publicznego spalenia go na stosie. I ten człowiek właśnie taki pokancerowany, cierpiący, taki poszarpany pasterz Kościoła stanął przed młodymi ludźmi i mówił rzecz tak piękną, urzekającą o Chrystusie i mówił im, nie znajdziecie Chrystusa inaczej jak tylko przez krzyż. I nie bójcie się, jeśli Bóg będzie was przeprowadzał przez różne doświadczenia, które czasami będą upokorzeniem, utratą czegoś, bo to wszystko będzie służyło temu, żebyście dojrzeli, żebyście byli dostatecznie pogłębieni, żeby wasze oczy mogły zauważyć prawdę. I mówił też o miłości wobec nieprzyjaciela i mówił o przebaczaniu i to brzmiało bardziej niż wiarygodnie.
Do tego wątku, księże profesorze, powrócimy za chwilę. Chciałbym także na antenie Radia Maryja przywitać ojca dyrektora, który jest razem z nami. Witamy serdecznie, ojcze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie i Bóg zapłać księdzu profesorowi za następne spotkanie ze słuchaczami Radia Maryja, widzami telewizji Trwam. Naprawdę słucham pierwszej części, słuchałem teraz, słucham. Wielkie dzięki, księże profesorze, i za takie jasne głoszenie prawdy, tak bym powiedział. Bez kłaniania się okolicznościom. Za to dzięki. Tak, potrzeba nam tego. Do głoszenia prawdy trzeba odwagi. Rozwagi i odwagi. To o tym też mówił ksiądz, już błogosławiony ksiądz prymas Stefan Wyszyński. To bardzo jasno mówi, że pasterz musi mieć odwagę. Tak. No właśnie, a ja mam takie wątpliwości, właściwie pytanie. Czy właśnie sprawa grzechu w Kościele, zauważmy, że Pan Jezus przyszedł do ludzi źle się mających. Sam powiedział, lekarza potrzebują chorzy. Zdrowi nie potrzebują lekarza. On jest lekarzem. I właśnie tak patrzę na to, co się dzieje, co doszło do Polski, ta pedofilia, księży i tak dalej. Tak bardzo doszło to do Polski, ten powiedziałbym, ten atak propagandowy. Bo to, że mogą być takie grzechy, czy są grzechy, to nie należy wykluczać tego, że są i grzechu nie możemy nazwać, że to jest dobro, albo bronić przestępstwa. Przestępstwa nie bronimy, nie wolno. Z tym, że tu jest też bardzo wielka propaganda. To było najpierw na Zachodzie. Księży profesorze, ja kiedyś spotkałem się z takim, pierwszy raz to mówię w radiu, tam był detektyw, prawnicy, był różni ludzie, był jeden biskup ordynariusz czy więcej, tak, i mówili ci ludzie, ci świeccy mówili, odbył się, powiedzieli gdzie, w którym mieście, odbyło się spotkanie w Polsce z członkami, twórcami tej fundacji Nie Lękajcie Się. Wiemy, że twórca, czy szef, czy ktoś w każdym razie, jaki on był, tam to był w tej fundacji, jest wiadomo, że sąd udowodnił, że kłamał i nadużywał tego i wyciągał pieniądze i to pomawiał, chodziło to o księdza diecezji płockiej, jak skrzywdził tego księdza. Tak, w każdym razie to było i na tym spotkaniu byli ludzie z różnych krajów świata i instruowali tutaj naszych, jak wyciągać pieniądze z Kościoła, jak te sprawy załatwiać, jak po prostu naciągać, powiedziałbym tak, żeby, a równocześnie szkodzić Kościołowi. To było coś niesamowitego, słuchałem tych ludzi. No i później po jakimś czasie zobaczyłem, co się dzieje, prawda? Zaczęło się w Polsce bardzo mocno. I naciąganie na ogromne koszta. Ja pamiętam, jak w Stanach Zjednoczonych w niektórych przypadkach spotykaliśmy ludzi, jak byli krzywdzeni, prawda? Tylko ksiądz, tylko na przykład jeden ksiądz w jednym z kościołów widział, jak naciągają wikariusz, jak komisja taka potem w Stanach Zjednoczonych, jak składkę zbierają, to w świecie ksiądz nie dostaje tego do ręki. Nie ma żadnego tu wglądu w to, tylko świeccy to w tym liczą, później gdzieś chyba do kurii wysyłają, to coś takiego. I on zobaczył ten ksiądz, jak, że oni po prostu kradną. I powiedział, tak nie można. Mówi do proboszcza, proboszcz mówi, daj spokój, bo oni cię zniszczą. A on mówi, nie. I on rzeczywiście poruszył tę sprawę. Jemu zarzucili wtedy, temu księdzu, ktoś się znalazł, że molestował jakąś tam dziewczynę, czy jak tam coś. W każdym razie został odsunięty od czynności kapłańskich przez biskupa w diecezji. Odsunięty. On wytoczył proces, ksiądz, i o dziwo w Ameryce wygrał ten proces. Księdza nikt nie przeprosił. Nic, nie było żadnego wynagrodzenia krzywd temu księdzu. Ale sama poszła, prawda? To tak mniej więcej, jak pamiętam tu w Toruniu, zamordowali jednego księdza, współprzyjaciel Radia Maryja, ojciec jezuita, został zamordowany. Popisali na niego, że to wszystko wskazuje, że on właśnie ministrant zamordował, ministrantów zapraszał do pracy takiej tam, nawet pomagali mu fizycznie i tak dalej. Bardzo dobry ksiądz. No i oczywiście tam w tej prasie brukowej, bo inaczej nazwać nie można, odebrany miał ten ksiądz dobre imię i później w procesie został uniewinniony. Ja widziałem, jak cierpiała jego rodzina, tego księdza, bardzo. Tak. I został uniewinniony ksiądz, ale o tym uniewinnieniu napisali ptitem, maleńkimi literkami w gazecie, gdzieś na którejś stronie. Tak samo tutaj, z tymi sprawami. Grzech, i to taki bardzo brzydki grzech, delikatnie mówię, to jest przestępstwo, to jest obrzydliwe i to należy absolutnie, to jest jedno z najpodlejszych przestępstw, bo dzieci, dzieciom się niszczy życie. Ale bardzo często to przestępstwo może jest w różnych, powiedziałbym, w kategoriach społecznych, w różnych grupach społecznych. Jest. Ono jest i w rodzinach, jest wśród nauczycieli, i w jakim dużym procencie. Zdarzają się księża też tacy, czy zdarzyli się, nie daj Boże, żeby się zdarzali, no, ale już to jest jakiś bardzo nikły procent. To nie usprawiedliwia grzechu. Ale ten nikły procent rozdmuchuje się i przedstawia się tych księży, w ogóle księży ogólnie, generalnie, jako przestępców. Taką się propagandę robi. I czy ksiądz nie myśli, że... Czy jak ksiądz uważa? Bo moim zdaniem jakoś my za szybko poddajemy się. I nie bronimy niewinnych księży. Nikt nie przywraca się dobrego imienia. Nie mówi się o grzechu w ogóle, tylko my się bijemy cały czas w piersi. Ja pamiętam, jak w Polsce przyszła sprawa lustracji. To księży lustrować, biskupów lustrować, zlustrowali się i co? I nikt się nie zlustrował. Nie było lustracji pracowników naukowych, profesorów, przeróżnych. Nie było żadnej lustracji. Prawda? A tylko księża i księża i księża. I teraz tak samo księża i księża. I ta pedofilia i pedofilia. To przecież zwariować. Można już się słuchać tego nie można. A czemu się, a za mało się mówi, co mamy robić? Jak ewangelizować? Co robić, żeby młodzież do Chrystusa prowadzić? Dzieci. Teraz ta pandemia. Co robić? Nie wystarczy kościołów zamknąć i wszystko będzie dobrze. Samo się zrobi. Ludzie sami dojdą do Pana Jezusa. Akurat. A pasterze gdzie? Powinniśmy właśnie co robić? Co robić, żeby w tych trudnych, tak jak apostołowie, oni szli. Czasy były trudne. Święci szli, szli pod prąd i przemieniali świat, przemienili Europę. Tak samo teraz. Czy ja widzę, że ta sprawa ciągle się szuka jakiś maczug. Tak jak na Polaków była taka maczuga, to mówił profesor Wolniewicz. Maczuga antysemityzmu. Tak samo teraz na Kościół maczuga nadużyć tych najpaskudniejszych. Ksiądz to zawsze jest ktoś do bicia. A nie pokazujemy świętych księży. Mamy ofiarnych księży. Ilu księży teraz, takich ofiarnych, księży, którzy idą do ludzi, którzy są zatroskani, ci proboszczowie, jak oni muszą się gimnastykować, żeby ta parafia szła pod każdym względem, i duchowo, i materialnie, i świątynia, żeby wyglądała, i tak dalej. No, za mało chyba to pokazujemy. I my, czy my nie, pokręciłem trochę, ale czy my nie jakoś tak zbyt szybko tak no, poddajemy się i przyznajemy się do niepopełnionych grzechów. Bo trzeba też rozróżniać zło od dobra. I to, że ktoś jeden w rodzinie jest nie w porządku, nie znaczy, że cała rodzina jest zła. To, że jakiś lekarz jest nie w porządku, nie znaczy, że cała służba zdrowia jest ofiarna, niesamowicie poświęcająca się. I tak samo z księżmi tutaj. Tu jakoś widzę, to przy tym kardynale Peru wyszło, dzięki, że ksiądz przypomniał o tej książce właśnie, to są, nie pamiętam jak to było tytuł, ale więzienne chyba, nie zapiski, tylko dziennik czy coś takiego więzienne. Tak, a teraz będzie w miesięczniku Rodzina Radia Maryja, będzie dodatek książka Polowanie na kardynała. Chodziło o kardynała Pela właśnie. I popatrzmy, czy nie ma za bardzo polowania po to, żeby księży niszczyć. Jak ja na przykład patrzę, proszę księdza, też tak samo, jeżeli już mogę, jak patrzę na biskupów, jak są, powiedziałbym, autowani, całe życie poświęcali się, popełniali, tyle dobra zrobili, tyle dobra, jak tak się patrzy, jak się trochę zna ich życie, to i dlatego, że gdzieś może no były inne procedury kiedyś, a teraz za to, że gdzieś coś tam, to aut w ogóle nie wolno o nim mówić. Tak jak ksiądz biskup Napierała. Taki dobry biskup i co dostał? Za niezamierzone jakieś tam zaniedbanie czy coś tam takiego. Bo był jakiś tam ksiądz, o którym dobrze mówili wszyscy, i parafianie, i księża, i tak dalej. Okazało się, że niestety nie było, no było i źle też, bardzo źle. I on o tym nie wiedział, jego chwalili i tak dalej. W każdym razie teraz ten biskup tyle miał dobrego, tyle dobra, i teraz nie wolno mu się nigdzie pokazać publicznie. Czy to nie jest krzywda? Czy my nie za szybko, my poddajemy się tutaj? przeciwnik jest dobrze zorganizowany. To, co powiedziałem, to chociażby to spotkanie międzynarodowe tych, którzy chcą wyłudzać pieniądze, tak jak to robili w Ameryce, czy robią, czy gdzie indziej. I w Polsce, jak się zebrali. I okazało się, że ten tu w Polsce też naciągacz, sąd to powiedział, no ale a my tak, no myślę, my katolicy też uważajmy, jak wygadują gdzieś na kogoś, nie powtarzać od razu, bo sprawdź, czy to było prawda. A poza tym mamy się zachować jak Pan Jezus. Pytać, czy Pan Jezus tak by się zachował. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy serdecznie ojcu dyrektorowi, księże profesorze. Bardzo proszę.
Dziękuję ojcze dyrektorze za te celne, trafne uwagi, spostrzeżenia. Rzeczywiście tak uważam, tak myślę i popieram dwiema rękoma, się podpisuję pod tym, co często papież Benedykt mówił, że kto kocha, mówi jasno. I myślę, że kwestią miłości dzisiaj i szacunku do ludzi jest mówić jasno. To znaczy nie chcemy ukrywać spraw hańbiących, nie chcemy ukrywać tego, co rzeczywiście niszczy misję Kościoła, ale przede wszystkim także naszą duchową tkankę, ale chcemy też, domagamy się prawdy. Ja też niejednokrotnie, kiedy spotykam się z kwestią pedofilii wśród niektórych przedstawicieli Kościoła, to z jednej strony no, trzeba oczyszczenia, trzeba dobrze nakreślić ten problem, trzeba zająć się, powiedzmy, z takim determinizmem, jak to robił 1000 lat wcześniej święty papież Grzegorz Hildebrand, który tak samo zastał Kościół w wielu miejscach bardzo zepsuty pod względem moralności, to zwłaszcza seksualnej, o czym świadczy między innymi dzieło świętego Piotra Damianiego, Liber Gomoreus, niedługo wyjdzie w języku polskim, też z komentarzem profesora Roberto de Mattei. Więc i wówczas papież Grzegorz Hildebrand nie walczył z takimi czy innymi ludźmi, tylko zawalczył w Kościele o odzyskanie nadprzyrodzoności. To znaczy o to, żeby odzyskać w pełnym wymiarze skarb, perłę celibatu kapłańskiego i perłę także dziewictwa zakonnego. I myślę, że dzisiaj przyznam się, że gdzieś w głębi serca nieraz proszę i modlę się do Pana Boga o to, żeby podarował Kościołowi nowego Grzegorza Hildebranda. Bo Kościół potrzebuje dzisiaj odzyskać wiarygodność, a wiarygodność nie polega tylko i wyłącznie na wyeliminowaniu osób, które tę wiarygodność kwestionują, ale przede wszystkim Kościół jest wiarygodny wtedy, kiedy głosi zwycięstwo Chrystusa, życie wieczne, czyli staje się jakby, przepraszam za język, agendą życia wiecznego i potrzebujemy stać się miejscem, gdzie człowiek może spotkać się z tym miejscem, gdzie spotyka się boskość z człowieczeństwem, niebo z ziemią, Zbawiciel z grzesznikiem. I to jest właśnie jakby najbardziej autentyczne oblicze Kościoła. Jasne, że jest to wyzwanie dla Kościoła, kiedy stajemy wobec raportów pokazujących także rozmiary, liczby tego zjawiska naruszenia niewinności dziecięcej, ale to jest, trzeba wziąć pod uwagę, że to jest problem nie tylko Kościoła katolickiego, to jest problem całego naszego społeczeństwa. Kiedyś przygotowując materiał do mojej książki Chrześcijanin na rozdrożu, cały rozdział temu poświęciłem i zbierałem dużo materiału i im bardziej ten materiał mi rósł, tym bardziej byłem poruszony, zdruzgotany. Powiem tak, rozmiarem tego zjawiska, które dotknął całe pokolenie dzisiejsze. Bo pedofilia nie dotyczy tylko niektórych duchownych czy zakonników Kościoła katolickiego, ale także jest obecna w Kościele anglikańskim i w kościołach luterańskich, mało tego. Także we wspólnotach i kibucach żydowskich. Nawet jeden dziennikarz z dziennika The Jerusalem Post kiedyś właśnie pisząc na ten temat artykuł, mówi, my byśmy bardzo chcieli, żeby pedofilia stała się specjalnością katolicką, ale niestety musimy przyznać, że mamy to, ten sam problem także u nas. Także i miejsca popkultury, i telewizje, i chóry, środowisko sportu, także tam, gdzie dochodzi do styku dorosłego z dzieckiem, tam stało się coś złego, jeśli chodzi o naruszenie niewinności dziecka, i to jest problem powszechny. Ja zawsze, jak się spotykam z przykładami tego, jak sobie radzi bądź nie radzi Kościół hierarchiczny z tym problemem, to ja też przy okazji proszę, pokażcie nam inne środowisko, które sobie w tamtym czasie z tym poradziło. No chcielibyśmy jakiś dobry przykład. Dlaczego tylko jest wszystkie kamery i wszystkie oczy są zwrócone na Kościół katolicki? Rzeczywiście nieraz można mieć takie wrażenie, że nie chodzi o rozwiązanie problemu odzyskania niewinności, bezpieczeństwa dziecka, ale chodzi o znalezienie pałki bejsbolowej, którą można przygrzmocić Kościołowi publicznie, tak żeby mu odebrać wiarygodność, żeby mu się odechciało otwierać usta w sprawach moralnych w innych dziedzinach, tak jak udało się zastraszyć też na jakiś czas duchowieństwo czy hierarchię w Irlandii, wprowadzając jednocześnie galopujące zmiany dotyczące moralności seksualnej, etyki małżeńskiej czy pozamałżeńskiej, jak to nazwiemy. Na pewno problem jest potężny i jeśli mogę jeszcze na koniec, to przytoczę jeden cytat, który podczas gdy wsłuchiwałem się w głos ojca dyrektora, to poszukałem. Więc taki cytat. Każdego dnia wychodzą na światło dzienne przypadki nadużyć seksualnych, których dopuszczają się członkowie kleru katolickiego. Niestety nie można już mówić o pojedynczych przypadkach, lecz raczej o zbiorowej zapaści moralnej, z którą dzieje ludzkości jak dotąd nie miały do czynienia, w tak przerażającym i druzgocącym wymiarze. Wielu kapłanów i zakonników przyznało się do winy. Bez wątpienia owe tysiące przypadków odkrytych przez wymiar sprawiedliwości, stanowią zaledwie wycinek prawdziwych liczb wziętych, wziąwszy pod uwagę, że hierarchia kościelna zdołała zakryć i zatuszować wielu zwyrodnialców. Teraz pytanie, skąd wziąłem ten fragment? To nie jest z żadnego artykułu Gazety Wyborczej czy New York Timesa, tylko przytoczyłem Państwu fragment z przemówienia Józefa Goebbelsa, szefa propagandy III Rzeszy z 28 maja 1937 roku. Wówczas właśnie te tysiące przykładów, jak mówił Goebbels, które tylko ukrywają, są tylko czubkiem góry lodowej, jak bardzo zepsuty jest Kościół, w praktyce okazało się, że w wyniku postępowania sprawdzającego na 2,5 tysiąca obciążonych zarzutami udało się udowodnić winę jedynie 64 osobom. I potem na końcu Goebbels jeszcze dopowiedział coś takiego. Dziś przemawiam jako ojciec rodziny z czwórką dzieci. Mój skarb największy, jaki posiadam, mówię jako ojciec, który doskonale potrafi zrozumieć, jak bardzo zdruzgotani czują się rodzice zranieni w ich miłości, duszą i ciałem do ich dzieci. I co mogą odczuwać ci rodzice, którzy widzą najdroższy ich skarb rzucony na pastwę ze zwierzęcenia tych, co bezczeszczą młodocianych. Mówię w imieniu milionów niemieckich ojców. I to powiedział ten sam człowiek, który parę miesięcy później podał własnym dzieciom truciznę, która ich zabiła. Więc to tak dla jakby pokazania całej prawdy problemu. Oczywiście wyzwanie jest zawsze. Dla nas to jest szczególnie istotne, bo jako Kościół jesteśmy wezwani do głoszenia Ewangelii. Ten grzech, czy jakikolwiek inny grzech, zawsze stoi na przeszkodzie. Jeśli to odbiera wiarygodność apostołom, no to potrzebujemy uginać kolana i prosić Boga o to, żeby jak najszybciej pomógł nam tę wiarygodność odzyskać, ale nie dla, powiedzmy, wizerunku Kościoła jako instytucji, tylko dla dobra człowieka, któremu na to trzeba głosić Chrystusa i nieść zbawienie. Myślę tyle na ten temat. Wystarczy.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo. Tak, kogo witamy? Skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam kapłana prowadzącego, mówi Teresa z Gniezna i witam przewielebnego naszego ukochanego magistra psychologii do rehabilitacyjnego nauk teologicznych, księdza profesora. Może nie wszystkie tytuły, ale witam serdecznie. Mam takie pytanie. Czy kryzys w sferze duchowej jest nieuchronny, a poniekąd konieczny? To jest takie poświadczenie w Piśmie Świętym Słowa Bożego, że kryzys to jest właściwie przypomina nam, że jak złoto przytapia się w tyglu. I mam drugie pytanie. Źródłem kryzysu czy może być sam Pan Bóg? I trzecie pytanie. Czy kryzys konstruktywny jest przewagą działania nadprzyrodzonego? Czy to jest pozytywny kryzys? I łaska kryzysu czy to jest? Czy coś takiego może być? Ponieważ ja chciałam powiedzieć, że ja mam wielki kryzys w rodzinie, ale ja wierzę w Boga i wierzę Bogu. I po prostu zaprosiłam do kryzysu Pana Boga w ten sposób, że chodzę na 3 godziny adoracji, zamawiam przez święte wstawiennicze, modlitwa wstawiennicza jest po prostu cudem i ja widzę znaki odziei i nadziei w tym wszystkim. Po prostu ja uważam, że Bóg jest mistrzem spotkań i relacji, a to dotyczy rozbitej rodziny. Ja po prostu ufam i bardzo proszę o ustosunkowanie się profesora do tej mojej wypowiedzi.
Serdecznie dziękuję. Pani Tereso, pozdrawiamy także i my. Bardzo proszę, księże profesorze.
Może pozwoli pani profesorze, że się ustosunkuje nie jako profesor, tylko jako ksiądz. I oczywiście kryzys to rozróżnianie, kryzys to pogłębianie. Kryzys to jest coś, co Bóg nieraz dopuszcza w naszym życiu, żeby nas wytrącić z takiego ciasnego garniturku dobrego samopoczucia albo na przykład faryzejskiej pewności o swojej własnej nieomylności. Bo brak kryzysów nieraz martwi prawdziwych ojców duchowych. Jeśli wszystko idzie zbyt gładko, zbyt dobrze, to znaczy jeśli ten dany człowiek nie jestem poddawany próbom, nie przechodzę różnych kryzysów, to znaczy tak jakby, co to znaczy, że jakby Bóg nie kocha mnie dostatecznie, nie chce mnie doprowadzić do pełnej wolności, do narodzenia się we mnie dziecka Bożego. Bo często my przeżywamy kryzysy, nazywamy to kryzysem, a to jest tylko rozstanie z jakimś idolem, z czymś, co stoi na przeszkodzie mojego zetknięcia się z Panem Bogiem. I czasami to kryzys nie idzie w parze z konkretnymi grzechami. Przywołam dwa przykłady, tak króciutko. Jeden młody człowiek przychodził do ojca pustyni, mówił: ojcze, pomóż mi, zrób coś, bo mnie trapią niesamowite pokusy seksualne, one mnie bardzo upokarzają. No ojciec na początku próbował mu dodawać odwagi, żeby modlił się, walczył, no ale za którymś razem uległ i modlił się przy tym chłopcu, prosząc Boga, żeby tamtego młodzieńca uwolnił od tych jego napięć i pokus seksualnych. Tamten młody, uwolniony, wrócił do siebie, do swojej wspólnoty, zachwycony, szczęśliwy. Ale w jakimś czasie zaczął zauważać, że cudze wady zaczynają go drażnić, że zaczyna być coraz bardziej poirytowany, że przestaje znosić innych ludzi. Więcej jeszcze, zaczynają się mnożyć wybuchy gniewu. I doszedł w pewnym momencie, otwarły mu się oczy i doszedł do wniosku: o, niedobrze. I w tym momencie zaczął modlić się do Pana Boga: Panie Boże, odebrałeś mi tamte moje pierwsze i podstawowe pokusy. Ja byłem głupi i nie wiedziałem, jak one mi służą, a teraz, kiedy ich nie mam, stałem się nadwrażliwym, neurotycznym pyszałkiem, nie do zniesienia. Już nikogo nie potrafię znosić i kochać. I poprosił Boga pokornie, żeby mu przywrócił tamte dawne zmagania i walki. Jan Paweł I, a niedawno dostaliśmy wiadomość, że we wrześniu przyszłego roku czeka nas beatyfikacja tego papieża 33 dni na Stolicy Piotrowej. Jan Paweł I wygłaszał takie piękne konferencje dotyczące cnót chrześcijańskich i pamiętam jego głos, jego dźwięk konferencji
poświęconej cnocie pokory. I wtedy Ojciec Święty powiedział coś takiego. Bogu tak bardzo zależy na naszej pokorze i autentyczności i nawróceniu. A tak bardzo chce zmagać się z naszą dumą i pychą, że nieraz dopuści nawet bolesny bądź skandaliczny grzech, żeby człowieka uratować. To jest właśnie ten paradoks chrześcijański, paradoks działania Chrystusa, który kryje się nieraz za różnego rodzaju kryzysami. Więc myślę, że właśnie w ten sposób chciałbym się odnieść także i do tych kryzysów pozytywnych i do tych kryzysów, które przechodzą przez obszary ważne naszego życia, tak jak dla jednego życie duchowe, dla innego życie rodzinne. One mają jakąś ukrytą łaskę.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Krzysztof z Krakowa.
Bardzo proszę, panie Krzysztofie.
Ja chciałem zwrócić uwagę na taki aspekt. Kiedyś miałem spotkanie z taką osobą z rodziny bardzo patriotycznej, przodkowie. Już nie pamiętam, czy ojciec, czy dziadek tego pana nawet otrzymał medal Virtuti Militari i opowiadał mi, że o bardzo negatywnym wpływie służb na dzielenie Polaków. I też myślę, że obecnie i ojciec dyrektor dzwonił i tu na antenie jest rozmowa o szkalowaniu Kościoła. Czy właśnie tym służbom, które, jak słyszymy, te największe afery, które się odbywają w Polsce, to często bardzo udział w tym wszystkim mają służby. I czy właśnie też nie służy takie szkalowanie Kościoła temu, by przykryć te wszystkie najgłośniejsze afery, które są, afery w Kościele są odrobiną w porównaniu z tymi największymi aferami. A odnośnie tego negatywnego wpływu służb, już sam święty Jan Paweł II, przecież zamach był ze strony służb. Później ksiądz błogosławiony Jerzy Popiełuszka, to samo. Już w wolnej Polsce bardzo wierzący, oddany Kościołowi również założyciel Optimusa, Roman Kluska, związany z Kościołem blisko, konserwatywne poglądy, firmę zniszczyły. Jego na szczęście nie, też robota służb. Pamiętam również ataki nawet na Radio Maryja. Przysłowiowo święty Jan Paweł II czasami musiał tupnąć nogą podczas modlitwy na Anioł Pański, aby zaprzestano tych działań. Tam, gdzie jest dobro, tam się pojawia i zło, moim zdaniem, często. Nieraz widziałem wycieczki wracające z pielgrzymki Radia Maryja, uradowanych ludzi. Czasami myślałem, pewnie jakaś zagraniczna wycieczka przyjechała, a się okazuje, że to z Częstochowy właśnie pielgrzymka przyjeżdża.
Tak.
A nie mówię też o tym, w żaden sposób nie porównuję się z osobami, o których mówię, ale sam doświadczam nielegalnej działalności służb. 20 lat temu.
Tak, panie Krzysztofie, ciężko będzie opowiedzieć na pewno pana historię. Myślę, że pewien sygnał pan już także wyartykułował na antenie. Bardzo proszę, księże profesorze.
No tak, to jest jakby kolejna warstwa, czy kolejny aspekt tego, o czym mówimy, że oczywiście diabeł będzie się posługiwał wszelkimi metodami, i to tymi najbardziej skutecznymi. Na pewno służby specjalne należą do takich, czy różne sposoby wywierania wpływu, czy całe dzieje Judaszowego
oddziaływania na Kościół, wcześniej także na Izraela. No, przecież wystarczy, nic nowego możemy powiedzieć, wystarczy tylko przywołać biblijną postać Balaama, jak król Moabu Balak chce zniszczyć Izraelitów i nie dopuścić do tego, żeby przeszli przez jego terytorium. Izraelici zbliżają się do ziemi obiecanej i wtedy za pieniądze wywołuje Balaama. Balaam jest taką służbą specjalną. Balaam na początku próbuje używać czarnej magii, żeby ciskać magią, przekleństwami w Izraelitów. Kiedy to się mu nie udaje, bo Bóg nie pozwala, to w takim razie za pieniądze króla wynajmuje sakralne prostytutki i wpuszcza je do obozu Izraelitów z zadaniem, żeby odciągały Izraelitów od wierności pierwszemu przykazaniu. I nagle Izrael staje się z walecznego i zwartego, staje się słabym i wiotkim, dlatego że już traci oparcie w Panu Bogu. No, no, na przykład dzięki badaczom dzisiaj IPN-u, choćby profesorowi Cęckiewiczowi, wiemy, jak było wielu cichych sprzymierzeńców przemian soborowych w Kościele i powszechnym, i także w Kościele polskim. Mamy nadto dowodów na to, w jaki sposób próbowali wywierać wpływ na ekspertów soborowych, także na ojców soborowych. Mamy też wiele dowodów tego, jak cały czas ta gra toczy się nadal i ona czasami właśnie ma postać takiego uderzenia w pasterza czy w hierarchę, jak pan przytoczył przykład księdza Popiełuszki czy Jana Pawła II, ale często to jest niewidzialna ręka złego, która próbuje przestawiać akcenty, przekierować jakby działanie niektórych środowisk Kościoła nie na krzyż, nie na zbawienie, tylko na coś innego. Dziennikarze przy okazji wyborów prezydenckich Hillary Clinton odsłonili taką, choćby taki plan, który był jeszcze cynicznie nazwany Wiosna Kościoła, dotyczył Stanów Zjednoczonych. Na czele tego planu jeden z pomysłodawców był John Podesta, który potem był jednym z czołowych przedstawicieli sztabu wyborczego pani Hillary Clinton. Mówię o tym, dlatego że o tym już zostało napisane dużo. No i z tego planu wynikało, że właśnie ogromne pieniądze z różnych fundacji szły na przestawianie akcentów w Kościele amerykańskim. To znaczy te pieniądze z jednej strony szły w kierunku wzmacniania tych środowisk w Kościele katolickim, których nie mówi się o życiu wiecznym, o zbawieniu, tylko koncentruje się uwagę na ekologii, na sprawach tymczasowych, na sprawach społecznych, tych środowisk, które sympatyzują z współczesnym amerykańskim różowym czy tęczowym komunizmem. Natomiast także pieniądze z tego samego źródła szły na dyskredytowanie, na kompromitowanie tych środowisk, które były wierne katolickiej tradycji, wierne nauczaniu papieży, które gromadziły za dużo młodych ludzi. Na przykład no, trzeba nieustannie brać to pod uwagę i trzeba mieć oczy otwarte. No, ksiądz prymas Wyszyński zdawał sobie z tego sprawę, dlatego z taką niesamowitą pieczołowitością dbał o jedność Episkopatu Polskiego, żeby polscy biskupi, zwłaszcza ojcowie soborowi, nie pozwalali się rozgrywać czy służbom, czy niektórym dziennikarzom. Świadczą o tym dokumenty, które zostały przygotowane niedawno przez profesora Michała Białkowskiego. Dokumenty, zapisy, sprawozdania spotkań regularnych polskich ojców soborowych z kardynałem prymasem Wyszyńskim, właśnie dające świadectwo tego, jak biskupi polscy za wszelką cenę próbowali być czujni i w tym względzie także pokorni wobec Boga, to znaczy nie pozwalali sobie na jakąkolwiek nonszalancję, na jakąkolwiek różnicę zdań, szukali zawsze jedności, mądrości.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
mówi Antoni z diecezji łomżyńskiej. Drogi ojcze, czcigodny księże profesorze, słucham dzisiaj całej tej audycji, tej pierwszej części i teraz, a jestem też po przeczytaniu świeżutko, bo wczoraj skończyłem książkę Ogień w Kościele. I po pierwsze dziękuję Panu Bogu za natchnienia, które wlewa księdzu profesorowi w serce, a księdzu profesorowi za to, że te natchnienia podejmuje i stara się realizować, bądź to w formie pisanej, bądź mówionej. Ale pragnę się też podzielić swoimi przemyśleniami dotyczące właśnie kryzysu Kościoła, a nie tylko Kościoła, bo i całego ludu. Zanim ten problem tak się ujawnił tak szeroko, genderyzmu w Polsce, to właściwie jeszcze wcześniej, jak to pierwsze informacje docierały do mnie, do naszego małżeństwa, do naszej rodziny, to już mówiłem do swojej kochanej żony Tereni, że Pan Bóg już długo nie będzie czekał, jeszcze nie było pandemii, że Pan Bóg musi zareagować, bo to właściwie to, co się dzieje teraz, nie jestem historykiem, ale chyba mam nadzieję, że ksiądz profesor może potwierdzić, że aż czegoś takiego, żeby pluć bezpośrednio Panu Bogu w twarz. No przecież Pan Bóg powiedział, mężczyzną i niewiastą stworzył ich. A dzisiaj współczesny człowiek, właściwie czy można powiedzieć, że to człowiek, bo to niewiele już ma taka postawa, niewiele wspólnego z człowiekiem w pełnym tego słowa znaczeniu. Mówi, a nie, to nieprawda. Bo ja uważam, że ja nie jestem mężczyzną, czy ja nie jestem kobietą. To już dla mnie był sygnał, że Pan Bóg już dłużej nie pozwoli na to, żeby jego tak piękne dzieło stworzenia, jakim jest człowiek, było tak bezczeszczone. No i stało się, bo uważam, że pandemia najprawdopodobniej jest wywołana przez człowieka, ale przecież nawet głos z głowy nie spadnie bez woli Boga, a zatem Pan Bóg dopuścił. I byłem w 100% usatysfakcjonowany i podzielałem zdanie, nie pamiętam nazwiska tego księdza biskupa, to gdzieś około rok temu w naszym dzienniku był wywiad z tym księdzem biskupem, bodajże z Ukrainy. Tytuł tego wywiadu był Pan Bóg przemawia przez pandemię. I jak tylko ten tytuł spostrzegłem i przeczytałem ten wywiad, to w 100% się zgadzałem. I kochany księże profesorze, jestem pełen uznania i szacunku, ale ksiądz profesor bodajże dzisiaj nawet powiedział, że z pandemią sobie poradzimy. Ja na początku powiedziałem tak, nie chcę, żeby to było odebrane w sposób pyszny, broń Boże, bo nie mam nawet odrobiny takiego myślenia w swoim sercu, natomiast mam dziękczynienie Panu Bogu za to, co staram się rozumieć i czynić. Nie pokonamy pandemii dopóki Kościół szeroko pojęty, czyli ten hierarchiczny i cały lud Boży, nie padnie na kolana. I dopóki i od kiedy nie zacznie naprawdę widzieć, co się złego dzieje. No dzisiaj jedna z pań zadzwoniła w pierwszej części, że powinniśmy się modlić o wynalezienie leku na pandemię. Ale przecież póki co to chyba najważniejsze jest, żebyśmy modlili się, żebyśmy odczytali ten Boży sygnał. Bo to jest Boży sygnał. Ja nie mam żadnych wątpliwości.
Tak, Panie Antoni,
Pan Bóg ukazuje tu swoje
miłosierdzie. Ostatnie zdanie, bardzo proszę.
Dobrze, już kończę. Pan Bóg poprzez pandemię ukazuje nam swoje miłosierdzie. I bardzo proszę, żeby ksiądz profesor również w swoim nauczaniu, a ma możliwości szersze, żeby też innych zachęcał, żebyśmy naprawdę dostrzegli tutaj Boży palec.
Dziękuję, Panie Antoni.
A wtedy
pozdrawiam.
Wszystko zacznie układać się inaczej.
Bardzo gorąco z Panem Bogiem. Proszę bardzo, księże profesorze.
No bardzo dziękuję panu Antoniemu za wiele życzliwych słów pod moim adresem i zwłaszcza za podziękowanie Panu Bogu za to, co robię. Dziękuję także za uważne przeczytanie mojej książki. Powiem tylko tyle, że to, co robię, czyli zajmowanie się także słowem pisanym, jest absolutnym zaskoczeniem dla mnie. Dlatego, że ja wszedłem w kapłaństwo, będąc przekonany, że chcę, potrzebuję. Moim powołaniem jest bycie misjonarzem, czyli głosić, mówić, dawać sakramenty. Natomiast w momencie, kiedy zostałem posłany, tutaj oddać chwałę Bogu, zostałem posłany do przygotowania doktoratu na KUL i dostałem się pod opiekę świętej pamięci księdza profesora Czesława Bartnika, moim zdaniem najwybitniejszego teologa, jakiego mieliśmy w ostatnim czasie, to profesor Bartnik mi wyprorokował i powiedział, ty będziesz pomagał, służył Kościołowi poprzez pisanie. Dla mnie to była dobrze wypowiedziana przesada, a tu okazuje się właśnie, że już mogłem wydać kilkanaście książek i także gdy Pan Bóg pozwala mi posługiwać się swoim pisanym. To a propos tego, co Pan Antoni powiedział do mnie osobiście. Natomiast jeśli chodzi o kwestię bicza Bożego, kary Bożej, oczywiście to jest, wystarczy otworzyć Pismo Święte, Księgę Sofoniasza, Księgę Ezechiela, Księgę Joela, żeby nabrać przekonania, że Bóg może posługiwać się także zjawiskami naturalnymi albo także produktami ludzkiej pychy czy głupoty jako pewnym rodzajem kary, biczem Bożym. To jest oczywiste dla kogoś, kto kocha. No, jeśli dwoje dzieci bawi się na jezdni i nagle podjeżdża wielka ciężarówka, w ostatniej chwili jakiś mężczyzna te dzieci zgarnia na bok i zaczyna krzyczeć na jedno z nich, to łatwo się zorientować, którego z nich jest ojcem. No jeśli kocham, to nie będzie mi obojętne, czy ta osoba żyje dobrze, czy idzie w stronę przepaści. No będę interweniował. W sensie, że nawet jeśli będzie potrzeba, to nią począsnę. Być może tego klucza wiary, klucza teologicznego potrzeba też w odczytywaniu również tej pandemii, co nie znaczy oczywiście, że będziemy chcieli ją sztucznie przedłużać. To nie my o tym decydujemy. Oczywiście zawsze, kiedy były plagi, spadały na ludzi, kiedy byli ludzie dręczeni jakimiś kataklizmami, no to naturalna rzecz, że zwracali swój błagalny głos do Pana Boga, żeby ją jak najszybciej, żeby ta lekcja się jak najszybciej skończyła, żeby ona nie była już potrzebna. A kiedy też w pierwszej części mówiłem o tym, że tę pandemię kiedyś pokonamy, no to też miałem na myśli też i to, że Bóg jako dobry ojciec w pewnej chwili zadecyduje, powie dosyć, stop i wyciszy tę próbę, tę bicz. Zwłaszcza, że Słowo Boga mówi, że pokazuje Pana Boga, który nas karci tylko nieznacznie. Nie chce nas przygnieść i nie chce nas wytępić, tylko chce nas delikatnie skorygować, nakierować. Jeszcze nie wiemy, jakie owoce z tego wyjdą. W książce, o której Pan Antoni wspominał, Ogień w Kościele i przy innych okazjach, nieraz cytuję takie bezcenne fragmenty księdza Dolindo Ruotolo, który właśnie mówił o tym, że to, co się dzisiaj dzieje w świecie, cierpienie związane z chorobami, z niepewnością jutra, ale także co się dzieje w Kościołem, z tym, że w wielu miejscach jest poddawany próbie upokorzenia. On sam mówił, że będą kościoły zamykane i będą duchowni zmuszani do przebywania w ciasnych pomieszczeniach i będą lekceważeni i będą tracić na znaczeniu i będzie imię Kościoła poniewierane. I on w tym wszystkim mówił, tylko nie traćcie ducha, bo tak wygląda Boże miłosierdzie. Nam nieraz miłosierdzie się kojarzy z ukojeniem, z pobłażliwością. Natomiast czasami miłosierdzie Boga przyjmuje wygląd operacji chirurgicznej. Zwłaszcza niech to wybrzmi też, że ksiądz Dolindo nieraz mówił, że Kościół nie jest w kryzysie. Mówił, Kościół jest zepsuty. To znaczy w niektórych miejscach ulega zgniliźnie i nie ma innego wyjścia jak potrzeba, żeby Bóg ciął. Bo inaczej organizmu, a tym jest jego Kościół, jest ciałem Chrystusa, inaczej się nie uleczy. Natomiast w dalszej kolejności ksiądz Dolindo Ruotolo mówił, że przyjdzie
jakby druga faza Bożego miłosierdzia i wiązał to z ogromnymi strumieniami łask, które spłyną na Kościół Boży i na świat, i będzie to faza miłosierdzia, które będzie dochodziło do ludzi poprzez Eucharystię, krótko mówiąc.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, mówi Barbara z Podkarpacia. W pierwszej części ksiądz profesor mówił takie zdanie: w nadmiernym dbaniu o zdrowie może być szatan. I w związku z pandemią chciałam się zapytać. Wiem, że w szczepionkach są komórki dzieci abortowanych. I chciałabym się dowiedzieć, czy Kościół, co ksiądz o tym myśli, czy Kościół powinien popierać szczepionki? I wręcz Radio Maryja zaprasza propagatora szczepionek. Czy to jest słuszne? Tylko tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę bardzo, księże profesorze.
To jest temat ocean, temat rzeka. Nie chcę na niego wpływać. Niech mi pani Barbara wybaczy. Ja w pierwszej części, mówiąc o tym, że zdrowie może stać się bożkiem, idolem, czymś, co człowiek chce osiągnąć za wszelką cenę i za co zapłaci każdą cenę, łącznie także z wyparciem się nieraz wiary w Pana Boga, ja właśnie coś takiego miałem na myśli. I miałem na myśli też, że dzisiaj w wielu miejscach, w wielu środowiskach zdrowie staje się tematem całkowicie sekularyzowanym, czyli przyjmuje się, mówiąc zdrowie, przyjmuje się tylko jego stronę biologiczną, fizyczną, że chodzi o to, żebyśmy zdrowi byli, to znaczy dobrze się czuł organizm, żeby nie był niczym trapionym. A nie bierzemy pod uwagę też, że chodzi o uzdrowienie duchowe człowieka. I dlatego też chce mi się protestować, kiedy ktoś, używając tak cennego nam bliskiego słowa zdrowie, łączy go na przykład ze zdrowiem reprodukcyjnym, mając na myśli zabijanie niewinnych istot i doprowadzanie kobiety do skojarzenia z morderstwem. To jest dzieło szatana całkowicie. Natomiast jeśli chodzi o kwestie szczepionek, no to respektujmy fakty. Ja nie potrafię do końca wypowiedzieć tej kwestii, bo nie jestem kompetentny, nie jestem lekarzem, natomiast opieram się o wypowiedź Kongregacji Nauki Wiary na prośbę Ojca Świętego, która orzekła, że nie ma bezpośredniego związku czy winy moralnej między pochodzeniem materiału do szczepionki. Wiemy, jakie jest pochodzenie. Nieraz próbowałem się dopytać lekarzy, bo odpowiadali mi, że to chodzi o rzeczywiście pobrane komórki z dziecka abortowanego w latach 70. czy 80. ubiegłego wieku i rozwijane kolonie. Nie chcę tutaj popełnić błędów merytorycznych. W każdym razie ufam tutaj Kościołowi, jego instytucjom.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Katarzyna z Podwrocławia. Przysłuchiwałam się chwilkę dosłownie temu, jak ojciec Tadeusz Rydzyk mówił odnośnie tego, jak zniesławia się często imię kapłanów, jak teraz trudna sytuacja jest w tych czasach, jak chodzi o posługę kapłańską. I nasunęła mi się taka pierwsza myśl i pomyślałam, że od razu chciałabym się z tym podzielić bardzo krótko i tak rzeczowo, może troszkę szybko będę mówić, żeby tylko zdążyć powiedzieć, nie przedłużać. To, co mi się nasunęło na myśl w pierwszej kolejności, to, że tak jak jako parafianka, zwykła, prosta osoba, myślę, że to, co mogłabym powiedzieć od siebie, że ksiądz nie powinien być zamknięty tylko w kościele. Wydaje mi się, że powinno się zacząć od takiej współpracy czy wejścia w życie ludzi, w życie społeczne parafian, nie tylko ograniczone do mszy i do posługi kapłańskiej, jakby dawania sakramentów i wszystkiego, co jest z tym związane. tylko właśnie, żeby wyjść w społeczeństwo, w sprawy, w problemy tych parafian, żeby parafianie, a zwłaszcza dzieci, żeby wejść we współpracę może z katechetami, żeby zorganizować być może w okresie jakimś letnim wspólny jakiś jednodniowy wyjazd, żeby te dzieci, młodzież miała wspomnienia, że ksiądz to jest normalny człowiek, z którym można się pośmiać, z którym można spędzić też miło czas, które nie jest jakby nie wiadomo kim, w sensie w cudzysłowie, wiadomo, że no, jest osobą duchowną, ale w sensie takim, żeby te dzieci nie bały się i nie kojarzyły księdza tylko z kościołem i tylko z modlitwami, żeby miały okazję zobaczyć, że we wspólnym spotkaniu poza kościołem, że ksiądz właśnie jest dobrym, życzliwym człowiekiem, że właśnie można z nim spędzić też wspólnie czas, że można się nauczyć modlić, że można połączyć jedno i drugie. I wtedy myślę, że jeżeli byłaby taka możliwość, żeby księża weszli bardziej w życie parafian społecznie, to te dzieci na pewno by, czy ta młodzież nawet, te, które się przygotowują do bierzmowania, zobaczyłyby i na pewno ksiądz swoją osobą by ich pociągnął i do kościoła, i wtedy do Boga, i na pewno przyciągnąłby też rodziny, bo każdy, czasami mam takie wrażenie, że ludzie myślą, że ksiądz jest jakimś innym człowiekiem, który po prostu i dystansują się bardzo mocno. Oczywiście wiadomo, że nie można pozwolić sobie na to, żeby wejść z osobą duchowną w takie relacje, żeby klepać księdza po ramieniu, czy tam coś z takich rzeczy. Ja mam na myśli zupełnie coś innego, taką relację typową jak człowiek z człowiekiem, żeby właśnie mówię, żeby te relacje były takie dość bliskie, ale nie takie, żeby były tylko ograniczone do samego kościoła. Żeby, i na pewno młodzież, jeżeli zapamięta dobrze osobę księdza, którą zna i jakby no, społecznie i z kościoła, to na pewno przyprowadzi swoje dzieci też do tego kościoła i do tego księdza i będzie zawsze to miło wspominać. A czym jakby ta młodzież nasiąknie i zobaczy, to potem też nie uwierzy w to, jeżeli będzie zniesławiany ksiądz tam z innego miejsca, czy ten sam ksiądz, którego oni znali. Więc tutaj, tak jak ojciec dyrektor powiedział, że warto zacząć od tych najmłodszych, od młodzieży, żeby wejść w ich życie, żeby one się nie bały księdza, nie budowały sobie fałszywych mitów na temat osoby duchownej, żeby nie były uprzedzone z domu. Wiadomo, że osoby starsze, które są uprzedzone, no to ciężko jest je przestawić, a dzieci jednak chłoną wszystko jak gąbki i może na tych dzieciach właśnie i na tej młodzieży, zwłaszcza tej, która przystępuje do bierzmowania, żeby się na tym... Taką miałam uwagę, także bardzo dziękuję, już nie przedłużam.
Dziękujemy serdecznie, pani Katarzyno. Bardzo proszę, księże profesorze.
Pani Katarzyno, słuszna, świetna uwaga i świetne inspiracje. Jestem całkowicie za. No, ksiądz nie powinien być tylko obsługującym kaplicę i strażnikiem świątyni i czekać w godzinach przyjęcia na interesantów. Oczywiście zawsze jesteśmy jakby na rozdrożu między różnymi wyobrażeniami o kapłanie, że z jednej strony ksiądz to jest właśnie taki strażnik tradycji, który jest, służy tylko do przewodniczenia modlitwom. Ale to przede wszystkim ksiądz to jest przede wszystkim świadek wiary i dlatego też ostatni sobór próbował, mówiąc o kapłaństwie, połączyć łacińskie sacerdos, czyli ten, który sprawuje najświętszą ofiarę, jest ofiarnikiem Boga, liturgiem, z presbiteros greckim, czyli tym, który jest starszy w wierze, tym, który próbuje wzbudzić wiarę, przekazać ją. Mnie osobiście nieraz bardzo pomaga entuzjazm świeckich katolików. Bardzo. My, księża, też czasami ulegamy subiektywnemu poczuciu zmęczenia albo braku skuteczności naszych działań. Nieraz także coś się nie chce. Ja jestem bardzo wdzięczny i mnie, powiem tak nawet w cudzysłowie, nieraz ratuje entuzjazm, czy pragnienie, czy potrzeba duszpasterska robienia czegoś dobrego, fajnego w kościele, dla kościoła, dla zbawienia dusz właśnie ze strony ludzi świeckich. Dlatego, pani Katarzyno, no, trzeba księży wyciągać z plebanii. Trzeba ich zachęcać do tego, żeby zajmowali się młodzieżą, korzystali także z pomysłowości, inicjatyw ludzi świeckich, żeby nie uciekali od wspólnot, które proszą o liturgię czy posługę. No i przede wszystkim nie stronili od młodzieży, bo dzisiaj wielu młodych ludzi wycofuje się z kościoła, bo w swoim idealizmie nie znajduje czegoś, co by odpowiadało im ich zapotrzebowaniom. Są krytyczni wobec kościoła, bo myślą, że w kościele wszystko jest sprzedawane za po obniżonej cenie i nie ma wartości. Nie, właśnie potrzebujemy radykalizmu i tym radykalizmem możemy się wzajemnie zarażać jak najbardziej.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Stanisław z Podkarpacia. Ja księdzu profesorowi dziękuję serdecznie w ogóle za zaproszenie też tutaj kapłanów Radio Maryja, za zaproszenie księdza profesora. Ja mam nagrane księdza profesora kazania pasyjne właśnie z tego roku, z wiosny. Często odsłuchuję, to niesamowite słowa, niesamowita wiedza księdza profesora. Dziękuję pięknie za te kazania. No a to wiele pytań się właśnie nasuwa. Tutaj mam niedaleko właśnie księdza, który był w szpitalu niedawno chorego. No i on tam sobie słuchał Radia Maryja, akurat tak na sali pani przechodziła jakaś, mówi, że no jakiś tam człowiek nawiedzony, bo słucha Radia Maryja. I tak właśnie spotykamy się często z tym atakiem. Właśnie nawet ze strony katolików na Radio Maryja, na kapłanów właśnie. To się słyszy, to się przebija, no, ludzie dzwonią też z tymi problemami. Potrzebujemy świętych kapłanów i dziękuję Bogu za takich kapłanów właśnie jak ksiądz profesor, za kapłani, którzy prowadzą Radio Maryja i za życzenia też księży biskupów przewijały się przez święta. Bóg zapłać serdeczne.
Dziękujemy ślicznie, panie Stanisławie, księże profesorze.
No tu nie było żadnego pytania, tak. Więc też tylko dołączę się do podziękowania za świadectwo, panie Stanisławie, i za wsparcie, które nie tylko ja, ale wszyscy kapłani tą drogą otrzymujemy. Też potrzebujemy takiej odwagi, zachęty.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Maria Hoppe z Wrocławia.
Witam Pani Mariu, jesteśmy na antenie, tak? Bardzo proszę.
Audycji. Szczęść Boże, ja dzwonię z Wrocławia, z parafii świętej Elżbiety. Znam osobiście księdza profesora. Przysłuchiwałam się jako młoda katechumenka.
Pani Mario, chyba radio jest niewyłączone i trochę pani jest zdezorientowana, tak. Więc trzeba wyciszyć radio całkowicie i rozmawiamy tylko przez słuchawkę telefonu, dobrze?
Tak.
O.
Witam serdecznie, szczęść Boże. Znam osobiście księdza profesora z młodych lat moich z parafii świętej Elżbiety. Tym bardziej pozdrawiam serdecznie i proszę o tutaj odpowiedź, ale zarazem chcę podziękować za ten głos o zmianach klimatu w Kościele. Chcę powiedzieć, że wiele wspólnot przeżywa to, co dzieje się w Kościele. Jest wiele chaosu, wielu braci z tego powodu cierpi, bo wielu nie wie, kogo mamy słuchać, czy biskupa Rysia, czy ojca Pelanowskiego, czy też papieża. Jest taki chaos, dlatego dziękuję za tą iskrę Bożą. Kończę czytać również Ogień w Kościele. Dziękuję za przybliżenie tej postaci księdza Dolindo. Jest to takie opatrznościowe i będę się tym dzielić z moimi braćmi we wspólnocie. I bardzo proszę o taką pomoc, radę też dla braci z drogi. No jak żyć? Czego słuchać? Gdzie szukać kerygmatu? Bo też prawdą jest, że nastała taka oziębłość. Nie wiem, czy to z powodu pandemii, czy to z powodu tych zdalnych też jakichś prób kontaktu pomiędzy nami. Ja jestem z zawodu nauczycielką. Widzę, jak bardzo to, o czym była mowa, o krzywdzie dzieciom ze strony szatana, jak wiele się dzieje złego. jak wiele dzieci jest w samotności, ale zarazem w wielu takich dysfunkcjach umysłowych, duchowych. Pojawia się wiele takich niedyspozycji wśród dzieci szkolnych, które osobiście wiążę z jakimiś wadami genetycznymi, takimi, które są może ukryte, ale przede wszystkim z brakiem na pewno miłości. Proszę o odpowiedź, proszę o taką właśnie gwiazdę, może w tym też okresie Bożego Narodzenia, która zaświeci przez słowa ojca Roberta, jak szukać, jak się modlić, żeby być pod skrzydłami Pana Boga i żeby rozpoznawać znaki czasu, żeby nie być zagubionym, bo brakuje przewodników Bożych. Ja dziękuję, że Ojcze jesteś takim przewodnikiem dla nas braci. I jeszcze chcę tylko dodać, że a propos dzieci również doświadczam tego, bo jestem matką nastolatki, która mówi, że w jej szkole wszyscy są zafascynowani gender i ona jest prześladowana. I to się dzieje na naszych oczach. Przechodzę na odbiór i
dziękujemy, Pani Mario.
Pokój z Tobą, Ojcze.
Bóg zapłać, Pani Mario. Bardzo proszę, księże profesorze.
No, dziękuję, Mario, za ten głos, za to świadectwo. Kojarzysz, przypominasz mi wspólnoty neokatechumenalne w Kościele Świętej Elżbiety przy Grabiszyńskiej, które wtedy przygarnęły mnie, kiedy przeżywałem jeden z najtrudniejszych momentów mojego życia. I znalazłem tam nie tylko środowisko wiary, ale także takiego bardzo ludzkiego przyjęcia, także w sensie materialnym. I nigdy nie zapomnę tego przyjęcia i rodziny państwa Larych i wspólnot właśnie z Grabiszyńskiej. Mario, ja myślę tak, że Bóg jest Panem historii, tego wiesz, i będzie się posługiwał konkretnymi wydarzeniami, konkretnymi osobami i darami. To nie jest tak, że jeden biskup jest cacy, drugi B, jeden człowiek jest bardziej, kapłan bardziej wiarygodny, drugi mniej, bo wszystko zależy od tego, kim Bóg się dla nas posługuje. Myślę, że tak jak ojciec Pelanowski przyprowadził do Chrystusa wielu ludzi, miałem namacalny dowód tego, kiedy głosiłem rekolekcję w klasztorze ojców Paulinów w Gniazdnej Górze i spotkałem wielu ludzi, którzy powołanie swoje odkryli dzięki ojcu Augustynowi i zamiłowanie do Pisma Świętego. I tak samo jak dla innych też jest aniołem i pasterzem ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, mój rówieśnik. Tak samo też inni kapłani dla jednych mogą się wydawać dziwnymi, obcymi, dla innych być może spełniają taką rolę, że są narzędziem w rękach Boga. Więc pytasz mnie, co robić, to korzystać z konkretnej łaski, którą Bóg daje. Jesteś we wspólnocie, trzymaj się trójnogu, trzymaj się Słowa Bożego, kochaj Chrystusa w Eucharystii, doceniaj wspólnotę. Dzisiaj środowisko wspólnoty, Kościół w postaci wspólnot, to jest coś ogromnie ważnego, to jest nasza przyszłość duszpasterska. Zdaję sobie sprawę, że wielu dobrych, wspaniałych katolików, którzy decydują się żyć w pojedynkę czy rodzin, nie wytrzyma wobec lodowatych wiatrów różnego typu właśnie heretyckich, złych, deformujących rewolucji. Potrzebujemy tworzyć środowiska intensywnej wiary i bliskości z Chrystusem Zmartwychwstałym i budować relacje, które nam będą dostarczały witaminy M. Bardzo potrzebujemy miłości, zwłaszcza w tym czasie, prawdziwej miłości, takiej właśnie Chrystusowej. I świat spodziewa się też z naszej strony, że spotka się nie z jakąś gadaniną, tylko ideologią, broń Boże, ale właśnie z prawdziwą chrześcijańską miłością. W niej jest życie.
Księże profesorze, tak, nasze spotkanie powoli dobiega końca. Wiele tematów, wiele wątków, kryzys duchowy, a znaki nadziei. Proszę o takie 2-3 zdania, z którymi pozostajemy po tym naszym dzisiejszym spotkaniu.
No cóż, najbardziej oczywiście, że poczęła mieć oczy otwarte. Jeden z nauczycieli wiary dla mnie, ojciec Arthur Cholewiński, który był wspaniałym biblistą, jeszcze lepszym ewangelizatorem, on pamiętam, jak mówi, jeśli chcesz być chrześcijaninem, a zwłaszcza chcesz ewangelizować, to nigdy nie wypuszczaj z jednej ręki Pisma Świętego, a z drugiej ręki gazety. Mówił obrazowo, żeby powiedzieć, że bardzo ważne jest wsłuchiwanie się w głos Boga, a z drugiej strony odkrywanie, że Bóg jest Panem historii i Bóg także mówi do nas poprzez fakty. Czasami także również te, które wydają się niekorzystne, czy napawają smutkiem, czy pesymizmem. Kto nie wierzy, niech sięga po lekturę, niech sięga po biografię ojca Pio z Pietralcina, albo księdza Dolindo Ruotola, albo także innych świętych. To jest wspaniałe lustro, w którym możemy się przeglądać. Jest dużo powodów do tego, żeby się smucić i zniechęcać, ale pod tym wszystkim kryje się działający obecny wśród nas Bóg i Maria Dziewica. My nie jesteśmy pesymistami, my jesteśmy chrześcijanami i dostajemy nadzieję, nie tak jak ludzie mówią, nadzieja jest matką głupich, ale tak jak myślał i mówił ksiądz prymas Wyszyński. Jedni mówią, że nadzieja jest matką głupich, a my odkrywamy, że nadzieja jest matką tych, którzy ośmielają się patrzeć daleko. Dlatego też życzę sobie i nam wszystkim na koniec tej audycji, żebyśmy mieli odwagę podnosić wzrok i widzieć jakby poza oczywiste, poza to, co jest tylko zawdzięczamy sobie samym, bo być może właśnie tym podniesieniem głowy i ośmieleniem się na spojrzenie szersze, nagle w tym wszystkim, co przeżywamy, odkryjemy, że uczestniczymy w cudzie, że Bóg się o nas troszczy, nas kocha, a myśmy tego nie widzieli.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Państwa zapraszam po sięgnięcie po najnowszą książkę księdza profesora Ogień w Kościele, Nadzieja w czasach kryzysu. Serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać, księże profesorze.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie do audycji, do Radia Maryja. Niech wam Bóg błogosławi i niech Pan Bóg błogosławi wszystkich, którzy z nami dzisiaj byli w czasie tej audycji.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Kryzys duchowy, a znaki nadziei to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem był ksiądz profesor doktor habilitowany Robert Skrzypczak, wykładowca teologii dogmatycznej Akademii Katolickiej w Warszawie.